studiu Radia Kraków już dr Małgorzata Majewska z Zakładu Nowych Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego, językoznawczyni, autorka licznych publikacji, z których ta ostatnia to Zacznij mówić własnym głosem i odbuduj siebie, przewodnik dla osób współuzależnionych i DDA, czy wcześniejsze Mówię, więc jestem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zafascynowana jesteś związkiem między językiem a psychologią i zajmujesz się tymi związkami zawodowo, a ponieważ ja także bardzo lubię takie tematy, a przed nami święta, no a jak wiadomo, święta to jest okazja, żeby usiąść razem do stołu i porozmawiać. No i teraz pytanie, co zrobić, żeby rzeczywiście te święta to była rozmowa, a nie wymiana zdań, żeby tylko nie było ciszy przy stole?
No właśnie okazuje się, że te święta dla bardzo wielu Polaków są ogromnym trudem i napięciem. Wczoraj przeczytałam u Anne Ernaux takie piękne zdanie, że w naszym domu było więcej napięcia niż miłości. I tak sobie myślę, w ilu polskich domach tak jest, że ta miłość jest, ale ona z jakiegoś powodu nie płynie. Ja bym powiedziała, gdybyś mnie poprosiła o takie porady, bo rozumiem, że już święta za pasem, to pierwsza rzecz, żeby nie wykorzystywać tego, co ktoś mówi przeciwko niemu. Bo jak ja sobie słucham szczególnie relacji, wiesz, dzieci, nastolatków z rodzicami, to mam wrażenie, że rodzice robią wszystko, żeby dziecko nie miało przyjemności z opowiadania. Wiesz, łapią za słowa albo mówią, a gdybyś tak jak do muzyki się do nauki przykładał i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, taka bardzo ważna, prawda? Żeby się komuś opłacało, takim językiem ekonomicznym mówiąc, no nam opowiadać, prawda? Druga rzecz jest taka, żebyśmy bardzo pilnowali tej prywatności, dlatego, że w polskich domach notorycznie naruszana jest granica cielesności. Komentowane jest to, ile jemy, jak wyglądamy, czy powinniśmy kolejny serniczek, czy nie.
Ale jednocześnie koncentrujmy się na tym, żeby tego serniczka było tyle, żeby cały czas kusił.
Tak, no bo z jednej strony jest tak, że bardzo wiele kobiet zamiast dawać miłość słowem czy dotykiem, daje to jedzeniem, prawda? Ta cudowna scena w Dniu Świra Marka Koterskiego. A z drugiej strony to jedzenie jest jakimś takim pretekstem, wiesz, do takiego jakiegoś chorego pomostu. No bo no ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby komuś było miło, jeżeli jest komentowane, jak wygląda, czy jak wygląda jego ciało. A Polacy to notorycznie robią, nie? A trzecia rzecz, która bardzo mnie uderzyła, wiecie państwo, wczoraj poszłam specjalnie bardzo wcześnie, o 6:30 u siebie na wsi do sklepu, żeby nie stać w kolejce, ale nie dało się, bo przede mną było kilka par, które się po prostu kłóciły. I była jedna para i ten pan chciał boczek surowy, a pani chciała tam gotowany boczek. I oni, wiesz, 20 minut przy nas wszystkich się kłócili, tak? Ja już nie wytrzymałam. Powiedziałam, wiecie państwo, ja wam kupię ten i ten, nie? Na co pan natychmiast powiedział do mnie, widzisz, nawet pani widzi, jaka jesteś wredna Franca, nie? Ja mówię, ja nic takiego nie powiedziałam. I teraz pomyślałam sobie, zobacz, no głupi boczek, tak? Mogli kupić dwa kawałki. Był pretekstem do tego, żeby powalczyć o rację, więc ja...
Ale ja myślę, że ten boczek, no to tak jak powiedziałaś, to jest pretekst.
Pretekst, żeby pokazać, kto jest górą, prawda? I no tak, ale równocześnie, wiesz, tam jest takie napięcie, bo już cała kolejka, myśmy kibicowali, bo chcieliśmy zrobić zakupy, nie? I wiesz, że to nie jest jedyna sytuacja, nie? Wiesz, że takich napięć, nawet jak ktoś idzie z listą małżeństwo, tam najczęściej jest awantura. I teraz awantura nie jest o konkret. Awantura jest o rację. Awantura jest o to, kto górą. I tak sobie
czyli
myślę...
na wierzchu.
Tak, i że tak myślę sobie, że w tych polskich domach bardzo często te święta są takim weryfikatorem, wiesz, ważności, ale w taki chory sposób, taki nie wprost właśnie, przez złośliwość, przez dogryzanie. No i później, przepraszam, już tylko ostatnie, wychodzimy od rodziny i mamy takie... Jeżeli mamy taką ulgę, to znaczy, że to nie było fajne.
Piszesz w swojej ostatniej książce, święta kojarzą mi się z polem bitewnym.
No u mnie w domu to było pole bitewne, bo to było pole bitewne, ale u nas jeszcze w domu, to może jako anegdota, ale ona nie wiem, czy ona jest taka śmieszna, czy bardziej tragiczna, ale ja miałam babcię, która była bardzo, bardzo wierząca, ale równocześnie no, bardzo miała specyficzne podejście do świata i pamiętam, że babcia kiedyś mówi, że módlmy się o rzeczy ważne i ważniejsze, a najważniejsze, żeby ciocie X szlak trafił, nie? I wiesz, ja byłam dzieckiem, ja w ogóle w tym nie widziałam nic złego, wiesz.
A to nie był żarcik?
Niestety nie.
Czarny żarcik.
I wiesz, i myśmy tam z kuzynem i z kuzynką, wiesz, myśmy się śmiali jako dzieci. Ale ja to później pamiętam, że poszłam chyba w szkole, gdzieś opowiedziałam i ktoś mówi, ale jak to babcia tak powiedziała? Wiesz, a u nas to była norma. No taka była babcia Ania, nie? I teraz wiesz, my się z tego śmiejemy, ale to trochę jest Monty Python, nie? To jest trochę jakaś, wiesz, gruba groteska, nie? I teraz popatrz, no to było dla babci, i to i najciekawsze jeszcze, jak sobie myślę, dzisiaj już z tą wiedzą językoznawczą, którą mam, że babcia to miała w szufladce, wiesz, religijnej. Bo ja myślę, że ona też się spowiadała z taką intencją, że jak już pozbędzie się grzechów, to ta kara na tą ciocię X, której nie znosiła, spadnie, nie?
No. Te bitwy, o co one się toczą? pierdoły, tak jak powiedziałaś, o bzdury. Nie. Ludzie się kłócą, bzdury są pretekstem po to, żeby...
One się, te bitwy się toczą o ważność, o miejsce w hierarchii, prawda? Bo ewolucyjnie my jesteśmy tak stworzeni, że im wyżej jesteś w hierarchii, tym twoje ciało to przeżywa jako większe szanse na przetrwanie. I teraz wiesz, jeżeli my się mamy gdzie wykazywać, w sensie jesteśmy spełnione zawodowo, wiesz, mamy inne obszary wykazywania się, no to ja nie mam potrzeby cioci czy wujkowi udowadniać, kto górą. Natomiast w bardzo wielu społecznościach jest tak, że to właśnie rodzina jest takim miejscem, wiesz, żeby zobaczyć, czy dalej w moje miejsce w hierarchii jest, nie wiem, przed kuzynką, a za kuzynem, czy może coś się zmieniło, prawda? I teraz ja państwa może zachęcam tak przed świętami, żeby się temu zacząć przyglądać, a nie w tym uczestniczyć. Bo jak się przyglądamy, czyli przechodzimy w języku z miejsca uczestnika do obserwatora, no to możemy trochę ironicznie to obśmiać, tak jak obśmiewaliśmy modlitwę babci Ani. Natomiast jak w tym uczestniczymy, to nas to raczej osłabia, prawda? No bo tam jest, wiesz, cały czas musisz być napięta, cały czas musisz, wiesz, wiedzieć, skąd przyjdzie uderzenie. Bo to, że przyjdzie u mnie w rodzinie, to było oczywiste.
I to były jakie uderzenia?
To były złośliwości, głównie dotyczące wyglądu, to znaczy...
A może to były żarty po prostu?
Bardzo śmieszne żarty, także jak tak będę dalej rosła, to się w autobusie nie zmieszczę, bo ja ten wzrost, który mam dzisiaj, miałam bardzo szybko, jak grałam w siatkówkę, ja miałam 12 lat, już miałam te 1,78 m. I to było nieustanne, wiesz, pole przytyków. I to, wiesz, nie ze strony kuzynostwa, nie. Ze strony ciotek, wujków, wiesz. I to nie było tylko do mnie, no wiesz, ja miałam ten wzrost, bo wszyscy byli przekonani, że będę wyglądać jak Marcin Gortat. Natomiast, wiesz, tam kuzynka miała, powiedzmy, ambicje muzyczne i każdy coś miał, w co no, ta broń była wymierzona.
No ja byłam bardzo szczupła i ciocia moja mawiała, panna Franciszka chuda jak kiszka i uważała, że to jest bardzo zabawne.
Tak, bo to jest niesamowite, bo te cioci myślą, że to jest takie śmieszne, no. Nie? Że nam powiedzą, nie? Że wiesz, gdzie ci się to mieści? No bardzo śmieszny żarcik, nie? A wiesz, ja wtedy jeszcze uprawiałam sport, wiesz, byłam juniorką w siatkówkę, więc ja byłam ciągle głodna, nie? I te dowcipy, wiesz, gdzie mi się to mieści, nie? Albo wiesz, czy ja mam osobną, czy ja mam dwa żołądki. O, to też był ten dowcip, nie? Natomiast z perspektywy czasu, wiesz, sama treść nie jest tak raniąca, jak fakt, że bez twojej zgody ktoś komentuje ciało. Dlatego, że badania pokazują, że obojętnie, czy ktoś cię jakby uderzy fizycznie, czy ktoś cię naruszy językiem, twoje ciało to reaguje, czy przeżywa jako przemoc. I myślę, że bardzo wiele osób właśnie po świętach ma takie poczucie nadużycia siebie, prawda? Żeby było decydowane, ile mają zjeść, o której wstać, kiedy do kościoła i czy do kościoła i tak dalej, nie? No u nas, wiesz, była decyzja...
Czy chcę, czy nie, to idę, nie było, bo co ciocia, babcia, mama tego oczekują.
Tak, no wiesz, no pasterka to był rozkaz, nie? Więc tak było.
Stół świąteczny i karmienie jako zamiennik rozmowy. Taki wątek pojawia się w twojej ostatniej książce Zacznij mówić własnym głosem. Co konkretnie miałaś na myśli, pisząc to?
Ja w ogóle z moich obserwacji, a to jest, mam teraz takie pole do obserwacji o tyle ciekawe, że od października mam bardzo duże problemy z głosem i dużo mniej mogę mówić, nie mogę też pracować głosem.
Ale dzisiaj przyszłaś, dziękuję.
Tak, ale wczoraj musiałam cały dzień nie mówić, żeby dzisiaj do państwa mówić przez chwilę, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiesz, mam więcej możliwości przyglądania się ludziom bez peplania i mam takie wrażenie, że u nas w ogóle nie ma dotyku. To znaczy, że ten dotyk jest tak wyrugowany, że to karmienie jest trochę takim zastępem. Wiesz, zastępuje taką formułę zatroszczę się o ciebie, nie? Czyli my, Polacy mamy taki duży problem, żeby powiedzieć, słuchaj, jesteś, nie wiem, dla mnie ważny, czekam na ciebie i cieszę się, że spędzimy czas razem. Nie, ugotowałam cię ogórkową, nie? I ta ogórkowa ma być takim skrótem do tego, że cię kocham. I teraz ona może być pod warunkiem, że jest i ogórkowa i wyznanie, czy inne formy bliskości, a nie zamiast. Natomiast w polskich rodzinach niestety to gotowanie, czy to jedzenie jest zamiast. I tam jest jeszcze, zobacz, bardzo często takie poczucie winy. To po co ja tyle gotowałam, nie? Przy garach stałam, jak teraz nikt tego nie je, nie?
Dzwoni mama, teściowa, zrobiłam wam krokiety, pierogi, przyjedźcie po nie, a nie przyjedźcie, bo się za wami stęskniłam, no właśnie, i chciałabym się z wami zobaczyć.
Wiesz, bo my się tak bardzo boimy odsłonić z tego, o czym Brené Brown tak pięknie mówi, jako vulnerability, prawda? Po polsku mamy problem, jak to przetłumaczyć, wrażliwość, nie? No bo tęsknota jakoś nad odsłania. Tęsknota mówi, słuchaj, jesteście dla mnie ważni, ale jeżeli ja mówię do ciebie, jesteś dla mnie ważna, to tam, zobacz, jest lęk, że może ja dla ciebie jestem nieważna. nie? I my mamy dlatego tak bardzo duży problem. Ja się ostatnio, wiecie państwo, zastanawiałam nad tym, dlaczego wyznanie komuś, na przykład miłości, kiedy z drugiej strony nie ma no takiego samego uczucia, jakoś ośmiesza ludzi. Dlaczego ludzie się czują wtedy ośmieszeni i przegrani, a nie bardziej, wiesz, mówią, no dobra, ja cię kocham, ty mnie nie kochasz, tak bywa w życiu. I taką mam refleksję, że my bardzo często odmowę traktujemy jako odrzucenie. I teraz jestem pewna, że jeżeli tam ten przykład, który przytoczyłaś, ktoś by po te pierogi nie przyszedł, to nie chodziłoby o pierogi, tylko ta osoba by się poczuła odrzucona. Prawda? Ta osoba by się poczuła nieważna. Nie? Bo gdyby to było same pierogi, to tak naprawdę, wiesz, nie byłoby takiego ładunku emocjonalnego. Nie? Natomiast to napięcie, które tak pięknie w tym zdaniu złapała Anne Ernaux w powieści Bliscy, no właśnie jest o tym, że tam jest takie napięcie, że wiesz, jak nie przyjedziesz, to będziesz cały czas miała w tle głowy, ona czeka z tymi pierogami, nie? No. I to jest takie właśnie trudne. I teraz, a znowu, jak za dużo zjemy, no to, och, była cała miska, już nie ma, nie? No to, wiesz, i teraz zobaczcie państwo, nie ma takiego momentu, kiedy jest dobrze.
Kiedy jest dobrze, albo przed świętami, zostaw to na święta, a potem później, święta i jest, bo się zepsuje.
Tak, a później, to po co ja tyle robiłam, jak nikt tego nie je? I teraz zobaczcie państwo, to jest sytuacja bez wyjścia, nie?
Permanentnie jesteśmy, prawda, tym jedzeniem szantażowani.
Tak, w każdym kierunku jest strzałka, tak? A teraz mogłoby być tak, słuchajcie, kochani, bardzo was kocham, bardzo się, że przyjechaliście, wiem, że lubicie pierogi, będzie mi miło, jak zjecie, no ale jak nie zjecie, no to też się nic nie stanie. Nie? Ja mam bardzo dużo opowieści, moja córka jak była mała, miała alergię na gluten i bardzo dużo miałam takich opowieści, ja też z tym spotykałam, że to ja się tak starałam, a mówię, no ale dziecko nie może zjeść, a to może chociaż jednego, wiesz? I wtedy pomyślałam sobie, że w tym pierogu nie o pieroga chodzi, tylko właśnie o tą troskę, że ktoś je lepił, nie?
I w poczucie docenienia tej troski i tego starania.
No ale to jak jesteśmy już przy języku, to dlatego, że nie mamy języka ważności. Prawda? Bo pomyśl, kto do kogo mówi, wiesz, jesteś dla mnie ważny. Ja pamiętam, jak w wywiadzie dla Katarzyny Miller opowiedziałam historię, że powiedziałam do mojej córki kiedyś, to zaszczyt być twoją mamą. I oni to gdzieś wrzucili, wiesz, taki filmik i nagle było, ja nie wiem, 50 komentarzy, że, wiesz, marzę, żeby, dlaczego moja mama mi tak nigdy nie powiedziała? Wiesz, a to było u mnie takie naturalne, no ale to też wynika z jakiegoś docenienia języka. I teraz tak samo, wiesz, tak sobie myślę, no kiedy ostatnio, tak pomyślcie sobie państwo, kiedy ktoś z was ostatnio powiedział do drugiej osoby, jesteś dla mnie ważny.
Och, ja regularnie moim dzieciom mówię, no, że ale uwielbiam być waszą mamą.
No wiesz, ale ty już jesteś z tego rozdania, gdzie wiesz...
Zostałam wyuczona przez gości.
Wiesz, to może nie, no ale już wiesz, jakie to jest ważne, nie? Natomiast w pokoleniu, nie wiem, no moich rodziców totalnie tego nie było, nie? Wiesz, i dla nich ważność to właśnie było, że albo ci ugotuję, albo załatwię coś, albo, nie wiem, no wyjdę ci z psem, nie? Jak trzeba, nie?
W książce cudownie analizujesz scenę właśnie z Adamem Miałczyńskim i jego mamą.
No, bo ta scena
z Dnia Świra. Opowiedz tę scenę, bo to jest cudowna scena. Jest... I na pewno państwo ją pamiętają, bo wszyscy ten film widzieliśmy dziesiątki.
Wiecie państwo, to jest tak, że pierwszy raz jak oglądamy Dzień Świra, to się śmiejemy, nie? A za każdym kolejnym oglądnięciem mam, Jezu, u mnie było tak samo, nie? Ja jeszcze oglądałam to z moim świętym pamięci tatą i z tym ta scena w pociągu, wiesz, gdzie ojciec miał napięcie, czy będzie miał miejsce i kto wejdzie i czy będzie z psem, no to jakby Koterski u nas w domu siedział. Ale wróćmy do tej sceny. I tam jest taka scena, kiedy bohater po polonistyce, tu się z nim bardzo utożsamiam, bo ja też, przychodzi do mamy i mówi, mamo, moje życie nie ma sensu, nie? Na co ta mama mówi, zjedz zupę, nie? I teraz wiecie państwo, tam są dwa równoległe światy, prawda? Tu mężczyzna mówi o takim poziomie frustracji, w którym potrzebuje towarzyszenia, ja zaraz powiem dwa słowa o tym towarzyszeniu, a ta kobieta potrzebuje recepty i dla niej receptą jest ciepła zupa. Nie? I teraz to jest niesamowite dla mnie, że Polacy zamiast towarzyszyć i powiedzieć, nie wiem, widzę synku, że ci trudno, mogę z tobą posiedzieć, to my od razu chcemy receptę. Wiesz, to może być zupa, to może być nie tylko jedzenie. Natomiast zobaczcie państwo, że u nas porady są formą troski. One nie są formą troski, one są formą pozornej troski. Ponieważ w radzie jest tak, że ja ci mówię, że ja wiem lepiej, co dla ciebie dobre. Co potrzebował Adam Miałczyński? Potrzebował, żeby mama z nim siadła i powiedziała, synku, opowiedz mi o tym. Prawda? Zadało mu pytanie, bo mnie jeszcze to uderza. Uważam, że po prostu pan Marek Koterski jest geniuszem w złapaniu językowym, że ta matka nie zadała mu ani, że ona mu zadaje pytanie, ale to jest tak naprawdę pretensja, nie? I to też jest takie takie dla mnie odkrycie, że Polacy bardzo rzadko pytają z miejsca ciekawości, prawda? Tylko jak pytamy, to najczęściej tam jest albo złośliwość, albo pretensja. Popatrzcie sobie państwo, jakie będą pytania przy stole, nie? No pytanie, na kogo będziesz głosował, nie będzie pytaniem z miejsca ciekawości, tylko z miejsca początku awantury.
A niektórzy wolą nie zadawać tego pytania, ale mnie jeszcze zdumiewa jedna rzecz, że kiedy już ten stół jest, kiedy ci bliscy przychodzą, to nagle pani domu, zamiast usiąść i porozmawiać, być częścią tego spotkania, tej szansy na rozmowę, mm-hmm. na bycie z bliskimi, ona cały czas kursuje kuchnia, salon, kuchnia, salon, kuchnia, salon, albo w ogóle w tej kuchni siedzi. A potem mówi, jak to, już idziecie?
No tak, ale popatrz, dopóki ona działa, dopóty nie musi się zmierzyć z tym, na przykład, że tęskniła. Prawda? Że dla mnie to działanie jako wypełnianie tego lęku, no bo jak siadamy, no bo jaka byłaby dla nas sytuacja idealna? Przychodzimy, siadamy i ktoś mówi, słuchajcie, tak tęskniłam, nie? Albo, nie wiem, pogadajmy,
Boże, pobądźmy. Jak dobrze was zobaczyć.
Jak dobrze was zobaczyć, prawda? Albo pobądźmy, albo cieszę się, że te 2 godziny pobędziemy ze sobą, nie? I wtedy się nagle robi miejsce na trudne. No bo na przykład ktoś z jakimś tęskni, wiesz, ktoś ma do kogoś jakąś, wiesz. I teraz my nie mamy narzędzi, żeby powiedzieć, słuchajcie, okej, no może było trudno między nami ostatnio, ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy te 2 godziny pobyli ze sobą, nie? Nie. Ta pani domu będzie, wiesz, kursować jak taki, wiesz, króliczek Duracella, prawda? I teraz co ona nam robi? Ona nam robi poczucie winy, bo każdy z nas w końcu powie, mamo, wejrze, usiądź z nami. Tak, 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 tylko jeszcze tam barsz pod. Albo wiesz, bardzo często jest tak, że ona siada z nami i nagle wstaje, wiesz, takim, wiesz, jak Usain Bolt w tempie leci do kuchni, bo jej barszcz wykipiał. To jest cały czas taka nie wprost prośba o uważność, o uwagę, prawda? No bo tak naprawdę, wiesz, fajnie było, jakbyśmy siedli przed tym stołem i powiedzieli, słuchaj, dziękujemy ci, że to wszystko przygotowałaś, nie? No super, nie? A teraz proszę pobądź z nami. Nie, ona sobie tą ważność będzie brała przez to, że barszcz wykipiał, to, że wiesz, tam, nie wiem, pierogi się, a zobacz jeszcze, bo to mnie jeszcze ciekawi językowo, jak często na przykład wchodzi pani domu i mówi, oj, nie dogotowałam tych pierogów. Ona nie mówi tego po to, żeby stwierdzić, że pierogi są niedogotowane, tylko po to, żebyśmy powiedzieli pyszne, nie? I znowu widzisz, ona nie zapyta wprost, bo się boi odrzucenia, ona to powie przez, wiesz, takie naokoło, wiesz, no bo wyobraźcie sobie państwo hipotetycznie taką sytuację, że ktoś mówi, nie, no coś mi ten barsz nie wyszedł, a mówicie, no rzeczywiście nie wyszedł. My musimy odegrać cały taki rytuał, ależ nie, pyszne, twój barszczyk, cały rok o nim marzyłam i tak dalej, czyli to jest taka prośba o rytuał, nie? Czy też wymuszenie. Ale dlaczego? Dlatego, że język jeszcze nam nie zrobił takich bezpiecznych narzędzi, wiesz, żeby się odsłonić i powiedzieć, słuchajcie, tak was kocham, że robiłam te pierogi, to się cieszyłam, że będziecie jedli, nie?
Ja uwielbiam moją mamę, mm-hmm. która, jak jej nie wychodzi coś, mm-hmm. to zawsze obraca to w żart.
Fajnie.
I no, mówi, że zrobiłam to dla was. Jeszcze nikomu trochę węgla nie zaszkodziło, jak się ciasto przypali. Wszyscy no, tak, się tak. śmieją i jest okej. Okay.
No, ale czym jest śmiech? Śmiech jest takim zobaczeniem. No, ciasto tym razem się przypaliło, natomiast my...
Ona prawie wychodzi... zawsze się przypala. To jest urocze.
Nie tego, mamie.
To jest urocze.
I teraz zobacz, ta mama kładzie to ciasto na scenie, na stół i mówi, dobra, pośmiejmy się ze mnie, nie? No, no bo wiesz, dla mnie pytanie jako osoby gotującej jest, po co ona kładzie, bo ja bym wyrzuciła do
nie,
kosza.
Co? Nie, no, aż tak przypalone nie jest. Nie, nie, ale też wnuki wiedzą, wszyscy wiedzą. Ja też przypalam. To jest taka rodzinna tradycja.
No, ale wiesz, to jest w ogóle z tym gotowaniem to jest takie bardzo ciekawe. Ja ostatnio miałam taką wizytę kogoś, na kim ja bardzo dużo gotuję, bardzo i lubię.
I nie przypalasz.
Właśnie chcę opowiedzieć ci, co się stało. I wiecie, już od lat piekę ten chleb, bo moja córka była, no jakby robię to z automatu. W ogóle o tym nie myślę i ten chleb zawsze wychodzi. I przyjechała do mnie osoba, na której wizycie bardzo, bardzo mi zależało. No słuchajcie, nic nie wyszło. Do tego stopnia, że polędwica, która zawsze jest miękka, no mój pies nie mógł jej pogryźć, nie? No i wiesz, ja miałam taki moment, jak siadłam i mówię, słuchaj, tak mi zależało, że na twojej wizycie, tak się cieszę, że przyjechałeś, że po prostu nawet chleb mi nie wyszedł, wiesz, i nagle się zrobiło lekko. Nie? I teraz mówię, dobra, jedziemy do knajpy, nie? No bo nie ma co jeść, nie? A Harley, wiesz, tam walczy z tą polędwicą, którą naprawdę ciężko zrobić na twardo, jak się jeszcze pewne te. I teraz dlaczego o tym opowiadam? Że widzisz, dla mnie takie obnażenie się, wiesz, takie powiedzenie, słuchaj, ja dalej myślę, że dobrze gotuję, ale chyba mi za bardzo zależało, nie? Wiesz, ono nas jakoś obnaża.
ale też buduje takie poczucie bliskości.
No tak, oczywiście, że zbudowało pomost, nie? A poza tym zjadłam w dobrej knajpie, ale wiesz, ale o to mi chodzi, że my językowo dopiero przed nami, czy pokoleniem naszych dzieci, wiesz, wypracowanie takich narzędzi, żeby właśnie sobie dawać tą ważność, nie? I powiedzieć, słuchaj, no fajnie, że jesteś, tak? No patrz, tak się cieszę, że nawet chleb mi nie wyszedł. Pierwsza od 20 lat, nie?
W studiu Radia Kraków cały czas dr Małgorzata Majewska z Zakładu Nowych Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zafascynowana związkami między językiem i psychologią i analizująca te związki w swoich książkach. Wcześniej Mówię, więc jestem. Teraz ukazała się książka Zacznij mówić własnym głosem i odbuduj siebie, przewodnik dla osób współzależnionych i DDA. Alkohol to też jest ważny wątek przed świętami i w czasie świąt. Chciałam, żebyśmy osobno się spotkały, żeby porozmawiać o tym alkoholu.
O rozchodniaczku.
O rozchodniaczku, w ogóle o języku, o takim rozmasowywaniu swoich słabości. Ale teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiały, zanim przejdziemy do alkoholu, o tym, że nienazwane nie istnieje. Tak. I że brakuje nam języka do mówienia o pewnych sprawach i przez to one nie znikają. One są, tylko że gniotą.
No właśnie, to jest ta magia języka, że w momencie, kiedy coś nazwiemy, to nasz umysł postrzega to jako konkretną rzecz. I to jest duży problem dla Polaków. Ja myślę, że takim ogromnym problemem, trochę niedocenianym do tej pory przeze mnie, a jakoś teraz to we mnie mocno jakoś pracuje, że Polacy bardzo się, wiesz, boją popełniać błędy językowe. W związku z tym, kiedy mówią o czymś bardzo intymnym i ich umysł podpowiada im na przykład neologizm, to bardzo często jest na przykład tak, że ktoś mi, wiesz, opowiada, no ja do tej książki alkoholowej, domyślasz się, spotykam się z ogromną ilością bohaterów i na przykład ktoś się, wiesz, otwierał, mówił bardzo intymne rzeczy i nagle, oj, bo pani to pewno pomyśli, że ja taki niewykształcony jestem, bo robię błąd, nie? My się bardzo boimy eksperymentować w języku, boimy się neologizmów, ale też boimy się powiedzieć czegoś zupełnie, wiesz, tak naokoło. A tymczasem dla mnie dopiero wtedy, kiedy się odważymy, wiesz, szukać, no wiesz, no jak mamy powiedzieć o tym, że obawiam się odsłonięcia przed tobą mojej wrażliwości? Popatrz, ile to jest słów. Fajnie by było, gdyby to było jedno słowo. I ono się wytworzy wtedy, kiedy w języku zaczniemy o tym rozmawiać, nie? Natomiast w momencie, kiedy my udajemy, że tego czegoś nie ma, to nasz umysł też to pomija. Tak jakby tego tematu nie było. I teraz zobaczcie państwo, to świetnie widać w czasie świąt, jak jest jakiś temat tabu, tak? Na przykład, nie wiem, nawet choćby uzależnienie, nie wiem, wujka jakiegoś tam, tak? I wujek sięga po kieliszek i my nagle udajemy, że nie widzimy.
Natomiast ciocia cała spięta.
A ciocia cała spięta, tak, ale to osobno, rozumiem, pogadamy. Natomiast zobaczmy, gdyby był język i gdyby ktoś powiedział, wujku, jest mi z tym trudno, bo wiem, że się zmagasz z chorobą alkoholową i ja się napinam, bo ty pijesz i widzę, że cioci jest trudno. No ale wiesz, no to brzmi w ogóle
ale
jak
jakoś... bomba w tym momencie wpada na środek.
Ale w ogóle to
stołu.
Brzmi, nawet jak ja to mówię, to słyszę sztuczność tego, no bo nie mamy na to języka, nie? Aha. No i to nie jest tak, że on się nagle wytworzy, albo że, nie wiem, ja napiszę książkę i nagle państwo zaczniecie tak mówić, tylko to się bierze z eksperymentów intymności, prawda? Czyli jeżeli mamy osoby, z którymi jesteśmy blisko, którymi czujemy, że nas nie oceniają i nagle, wiesz, przy nich możemy o czymś trudnym opowiedzieć, nie? Ja mam takie dwie osoby w swoim życiu, ja przychodzę i mówię, słuchaj, jeszcze nie wiem, co mi jest, nie? Pobądź ze mną i poszukajmy, co mi w ogóle jest, bo ja nie wiem, nie? I wasze osoby już też, wiesz, są przeze mnie, znaczy jedna to w ogóle zajmuje się językiem, ale druga się nie jest wyedukowana, no to już wie, mają narzędzia do mnie, nie? Natomiast, wiesz, no, gdyby nie ta wiedza, to myślę, żebym chodziła z tym, wiesz, dla mnie to była ta definicja, jak sobie kilka lat temu zadałam pytanie, czym jest samotność. I dla mnie samotność to jest taka sytuacja, kiedy jestem wśród ludzi, ale nie mam języka, żeby opowiedzieć o tym, co się we mnie wydarza. I ja tą samotność doskonale pamiętam, wiesz, sprzed lat. Jeszcze sprzed terapii, prawda? To znaczy, że wiesz, ja czułam jakiś dyskomfort, ale wiesz, nie wiedziałam, jak to zakomunikować, żeby to było wspierające, karmiące, ale równocześnie pozwalało mi na to, żeby ktoś mnie dostrzegł, że jestem w jakimś trudzie. Dzisiaj już umiem, więc dlatego tak bardzo chcę państwa przekonać do tego, żeby eksperymentować z tym językiem. Może niekoniecznie przy stole, ale w tych kuchni czy w garażach, chociaż w garażach się pije też. Ale no, w kuchni też, tylko tam kobiety. No, ale wiesz, żeby znaleźć takie miejsce, żeby poeksperymentować, nie? I nawet, wiesz, zastrzec się metajęzykowo i powiedzieć, słuchaj, może ja to powiem niepoprawnie po polsku, ale błagam cię, nie przerywaj mi, bo to jest tak trudne. Spróbuję ci nazwać, co się we mnie wydarzy.
Ja bym jeszcze namówiła Państwa, nie jestem psychologiem, więc może nie powinnam namawiać,
teraz
ale
ja
byłam ostatnio na konferencji psychologicznej i uderzyło mnie, że jeden z prowadzących psychiatra mówił, że pracuje ze swoimi pacjentami, zresztą uzależnionymi osobami, i pyta te osoby, co czują. Mhm. I w tym momencie, biorąca udział w konferencji, psychoterapeutka powiedziała, no dobrze, ale pacjenci odpowiadają, nie wiem. I co wtedy? My, ludzie, nie wiemy, co czujemy, nie potrafimy nazwać swoich uczuć.
Nie, ja bardzo często w takiej sytuacji mówię, słuchaj, to ja będę ci opowiadała, co myślę, że możesz czuć, i wybierz sobie. Nie? I teraz nawet jak nie trafię, tam dam 4-5 przykładów, to wiesz, to osoba mówi, wiesz co, to bardziej było to pierwsze, ja mówię, dobra, ale mówisz bardziej, ale nie do końca, to co tam było? Czego ci brakowało, nie? I my tak naprawdę szukamy. Wiesz, żeby zobaczyć, że język jest tworem żywym, że on się stwarza. On nie jest tak, że mamy słowa i my sobie wybieramy te słowa i nimi żonglujemy, tylko on się tworzy między nami, nie? I teraz rzeczywiście pacjenci mogą powiedzieć albo nie wiem, albo mówią, a co można kaczuć, albo odpowiadają frazesami. Tak? Bo wiesz, ja z kolei, jak pisałam tą pierwszą książkę, mówię, więc jestem, pytałam właśnie kogoś, co czujesz? Smutno mi. A czym jest dla ciebie smutek? No nie wiem, no tak siedzę i smutno. Wiesz, i jakby nie było w tym takiej umiejętności opowieści. A tymczasem ja jestem do tego bardzo przekonana, że my mamy nad sobą kontakt ze sobą i władzę nad samymi, kontakt z samym sobą, wtedy, kiedy mamy język. Nie? Wiecie państwo, to może czasem głupio wyglądać, ale ja na przykład idę z psami na spacer i sobie mówię, Gosia, jest ci trudno, bo... Nie? Na przykład tam. Nie? I teraz jak ktoś z boku patrzy, no to jakaś wariatka chodzi i gada do siebie. Natomiast mi to pomaga, no bo to też pokazuje, że w nas są różne głosy. Prawda? Jest ten głos racjonalny, który mówi, powinnam pojechać do cioci, a jest taki głos z ciała, który mówi, okej, ale po wizycie cioci to ja będę potrzebowała 3 miesiące terapii, to może wybrać, nie? To może w te święta pojadę, a w przyszłe nie. Żebyśmy też sobie zobaczyli, że my nie jesteśmy monolitem, wiesz? A ja mam takie właśnie wrażenie, że ludzie myślą, że oni już są... O, wiem, jeszcze jedną muszę Państwu rzecz powiedzieć ważną. Że ludziom się wydaje, że oni już powinni wiedzieć, jacy są. Mnie to uderza w rozmowach nastolatków i rodziców, że bardzo często na przykład nastolatek, wiesz, stoi przed lodówką, co chcesz zjeść? No, nie wiem. To się zdecyduj. Nie? I zobaczcie, to się zdecyduj.
Wietrzysz lodówkę.
Wiesz, no ale często mam takie stany, że nie wiem, czy ja, nie wiem, czy jestem smutna, czy zmęczona, nie? To się zdecyduj. Mój ojciec zawsze to mówił, nie? I teraz w tym to się zdecyduj jest taki sygnał, dookreśl mi siebie, żebym wiedział, czy wiedziała, co z tobą zrobić. Dlatego, że ja sama nie wiem, tak? Bo mam, nie wiem, 13 lat, burzę hormonów i pierwszą miłość, tak? Ja nie wiem. Ja chcę, żebym ten rodzic ze mną siadł i powiedział, nie wiem, potowarzyszę ci.
No już Arcyteles narzekał na młodzież, więc to jest problem stary, jak
A młodzież narzeka na nas.
Pamięć wybiera tylko negatywne wspomnienia, piszesz w swojej książce, ale miałam tu ostatnio jako gościnie cudowną psycholożkę, Maję Komasińską-Moller, autorkę książki Marta i Maria, i ona mi wyjaśniła, skąd to się bierze, dlaczego te dobre wspomnienia tak jak od teflonu się odbijają i nie zapadają w pamięć. To wynika ze strategii przetrwania człowieka, no bo kiedyś musieliśmy walczyć o przetrwanie. No i dlatego zapamiętywaliśmy te trudne sytuacje po to, żeby przygotować się na to, że one mogą się kiedyś powtórzyć. Będziemy się przed nimi bronić. A przed dobrymi sytuacjami nie trzeba się bronić, więc można było je zapominać. I dlatego pamiętamy to, co złe, bo to nas chroni przed powtórzeniem się takiej sytuacji, kiedy cierpimy.
Tak, i teraz ja w tej książce alkoholu bardzo dużo pisze o takiej potrzebie miejsca przy ogniu, prawda? Że to, o czym mówisz, to jest taka sytuacja człowieka, który jest cały czas na wojnie. Cały czas czeka, prawda? Co się może wydarzyć. Nawet przed naszą audycją tutaj w prywatnych kolorach rozmawiałyśmy o tym, że będzie burza. Tak? I teraz trzeba, co było, wiesz, ja natychmiast miałam myślenie, co trzeba zrobić, nie? No i teraz ewolucja, fajnie, żebyśmy przetrwały, to musimy być w trybie walki, ale fajnie jest, żebyśmy też miały takie miejsce, gdzie wracamy, wiesz, ktoś ten ogień nam grzeje, da tam nawet tą zupę pomidorową, czy kubek z herbatą i powie, teraz przez chwilę nie musisz nic, nie? Ale my na to nie, zobacz, nawet nie musisz nic, nie brzmi poprawnie. Nie? I to nie, że nie musisz nic robić, tylko nie musisz przez chwilę niczego ogarniać, nie? Bo to są też te memy, na przykład jak młoda mama zasypia przed snem, nie? I ma listę, to jutro do przedszkola, to witaminy kupić, to ogarnąć, nie? I teraz ona nie odpoczywa. A przecież sen jest po to, żeby odpocząć, nie?
To życzymy Państwu odpoczynku w te święta i takich autentycznych szczerych, fajnych rozmów.
I naprawdę nie róbcie sobie presji, że macie się zdecydować, jacy jesteście. Przyjrzyjcie się, wejdźcie do tej cioci i zobaczcie sobie, co się z wami wydarza, a później osobie, która jest wam bliska, o tym opowiedzcie. Neologizmami.
A ja tak jeszcze apeluję do pań domu, żeby tak nie krążyły, tylko żeby usiadły przy stole.
Tak, ale wtedy, żeby nie opowiadały, że je żelaki bolą.
Tak, albo że się przypaliło ciasto.
Tak. Wesołych świąt, szanowni państwo.
Doktor Małgorzata Majewska.